Proszę usiądźcie i otwórzcie razem ze mną Biblię na pierwszej księdze Mojżeszowej, rozdział 11, wersety od 1 do 9. Pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 11, wersety od 1 do 9. Suma 15, łatwo znaleźć. Myślę, że już ci, co mają Biblię, otworzyli. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nusze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Nusze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą zbudowali ludzie. I rzekł Pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan języki całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Oto początek narodów. Początek powstania wielu narodów. Początek podziału na różne języki. A dzisiaj to jest powszechne, to widzimy, tego doświadczamy. Też żyjemy w Polsce i mówimy w języku polskim. Po potopie ludzkość, która wtedy wywodziła się od Noego, oni mieszkali razem, mówili jednym językiem. Po jakimś czasie, wędrując, przybyli do Babilonu, bo kraina Synear to jest Babilon. Przybyli do tamtego rejonu i tam postanowili zbudować sobie miasto, zbudować sobie wielką wieżę w tym mieście i podjęli decyzję, że też nazwą się jakoś, a więc obiorą sobie jakieś imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. I później podjęli taką decyzję, zaczęli wyrabiać cegłę, a więc już nie używali kamienia do budowy, więc wyrabiali cegłę, budowali wielkie miasto i budowali wielką wieżę. I w pewnym momencie czytamy o tym, że Bóg stąpił zobaczyć, co tam się dzieje. I reakcją Boga było to, że Bóg właśnie pomieszał języki tym ludziom, którzy to czynili. A jak zostały im języki pomieszane, po prostu nie mogli się ze sobą porozumieć. No i skutkiem tego, gdy się nie mogli ze sobą porozumieć, po prostu się rozproszyli. Czy dzisiaj jest podobnie, jak się nie możemy porozumieć? Jak nie możemy się w żaden sposób dogadać? Jak nie możemy w żaden sposób znaleźć wspólnego, mówiąc obrazowo, języka? No to najlepiej się rozchodzimy albo się separujemy, czyli jesteśmy razem, ale jest to tak zwana cicha separacja, czyli no nie mamy kontaktu, nie rozmawiamy, każdy siedzi przy własnym monitorze. Czyli ciągle jesteśmy zamknięci w obrębie jednego M, dwa, trzy, zależy jak komu się powodzi w życiu, ale jesteśmy w sumie odseperowani, dlatego że nie ma między nami jedności, łączności, porozumienia, kontaktu. No to skutek pomieszania języków. Troszeczkę zmieniłem wątek i się pogubiłem. W ogóle nie w tą stronę miałem iść w moim kazaniu. Nie tutaj miałem mówić o tych monitorach. Zupełnie tam później gdzieś. A więc może wrócę do konspektu, będę się pewniej czuł. Chociaż co by było, gdybym ją zginął? Czy musiałbym zejść z kazalnicy? Nie, dokończyłbym kazanie na pewno, z pewnością. Drodzy, wieża Babel pozostaje pewnym symbolem. Wieża Babel jest pewnym symbolem do dzisiaj. Czy to miasto i ta wieża, jak powiedziałem, to jest pewna symbolika i do dzisiaj, kiedy o tym myślimy, jest to symbol niezależności człowieka. Jest to symbol buntu ludzkości wobec Boga. Dlaczego tak należy zinterpretować to wydarzenie? Dlatego, że Bóg nie znalazł upodobania w tym, co oni robią. Bóg nie pobłogosławił tego dzieła, wręcz przeciwnie, Bóg to dzieło zatrzymał. Wyobraźmy sobie, że przez lata stał szkielet wieży, niedokończonej. Może to nie była budowla szkieletowa, może raczej taka spiralna wieża, ale ona była niedokończona. I to miasto i ta wieża w jakimś etapie została przerwana budowa. I wiecie, zawsze to jest pewien symbol, taki znak, że coś nie poszło tak jak trzeba. Ktoś tu zawiódł, jeżeli dzieło jest niedokończone. A więc wieża i miasto i wieża Babel są znakiem, symbolem niezależności człowieka i buntu wobec Boga. Bóg powiedział stop, to wszystko zostało zatrzymane. Ale jest jedna rzecz, jedna prawda, którą chciałbym tutaj wyciągnąć z tej historii, bo nie ona jest jak gdyby całościowo przedmiotem mojego rozważania, ale werset 6, który mówi w ten sposób. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. A więc zanim nastąpiło pomieszanie języków, Bóg mówi, oto jeden lud, jeden naród, teraz już nic dla nich nie będzie niemożliwego. I mimo tego, że oni swoją jedność i swoją siłę skierowali w złą stronę, to fakt pozostaje faktem, że to, że mieli jakiś wspólny cel, to, że byli jednomyślni w tym dziele, sprawiało, że realizowali, dopóki Bóg nie zainterweniował, to, co sobie postanowili. I temat mojego rozważania, mojego kazania zatytułowałem w jedności siła. W jedności siła. Pozwólcie, że na różne sposoby się do tego ustosunkuję. Jak powiedziałem, w tym przypadku jedność tych ludzi została skierowana w niewłaściwą stronę. Ale równie dobrze jedność może być skierowana w dobrą stronę. W stronę, za czym stanie Bóg, za czym będzie Boże błogosławieństwo. Kiedy przyglądamy się temu, co Pan Jezus na ten temat mówił, to na przykład w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w 25 wersecie znajdujemy słowa, które nawet nie musimy odszukiwać, bo myślę, że wszyscy dobrze je znamy, że Pan Jezus powiedział, że każde królestwo rozdwojone nie ostoi się. A tam dalej powiedział każde miasto i każdy dom. Powiedział każde królestwo, każde miasto i każdy dom. Użył tych trzech określeń. Powiedział, że żadne z nich rozdarte w sobie nie ostoi się. A więc to ma zastosowanie bardzo szerokie, globalne, odnoszące się na przykład do królestwa. I w historii, gdybyśmy zaczęli przeglądać historię narodów, to byśmy widzieli, jak brak jedności w narodzie, brak porozumienia, wojny domowe wyniszczały największe imperia. Nie ostoi się. Ta prawdę możemy zawężać coraz bliżej. Możemy ją zawężać do na przykład jednego miasta. Królestwo, później zawężamy do miasta. Dokładnie dotyczy tak samo jakiejś mniejszej społeczności ludzi. Kiedy tam wkradnie się brak jedności, brak zgody, brak wspólnoty, brak porozumienia, owoc jest tak samy. To jest po prostu początek destrukcji, początek zniszczenia. A gdy jeszcze zawęzimy to do domu, Pan Jezus powiedział królestwo, miasto i dom. Zawęzimy to do domu, dokładnie jest tak samo. Kiedy jako rodzina, o której Bóg powiedział, że mamy być jedno w Jezusie Chrystusie, mąż i żona, mają być jedno, mają być jednym ciałem, a to słowo ma szerokie znaczenie, nie dotyczy tylko jedności w sensie fizycznym, seksualnym, ale dotyczy jedności na wielu poziomach. Jeżeli się tam wkradnie brak zgody, brak jedności, to naprawdę ta rodzina traci swoją siłę. Staje się gdzieś ta siła wynikająca z tego wszystkiego, co Bóg nam dał, wycieka. I zamiast być skupionym na realizacji Bożych zadań i Bożych celów, które Bóg przeznaczył na przykład dla rodziny, to my jesteśmy skupieni na podtrzymywaniu tego stanu, żeby to w ogóle funkcjonowało, żeby ta rodzina w ogóle jakoś przetrwała. Nie mówiąc o realizacji Bożych zamiarów i Bożych planów. Jakbym to jeszcze mógł uargumentować w inny sposób, że w jedności siła. Myślę, że niektórzy z nas pamiętają lata 80. Okres tak zwanej solidarności i walki z poprzednim systemem. I myślę, że to, co na przykład było wielką siłą Polski, to była w tym okresie tego ruchu, to było to, że to był ruch bardzo szeroko ogarnął cały kraj. Zaangażowane w to były tysiące czy miliony robotników, dlatego w tej jedności tego ruchu była taka wielka siła, żeby się przeciwstawić panującemu wtedy obowiązującemu systemowi, który nas uczył, jak mamy myśleć. Więc drodzy, myślę, że nie potrzeba tutaj jakiejś szczególnej z mojej strony argumentacji i wywodu, żeby tę prawdę przedstawić, że w jedności jest siła. Ta siła może być skierowana lub w dobrą stronę, lub ta siła może być skierowana w złą stronę. To już zależy od tego, jaki my użytek z tego zrobimy. Ale teraz chcę to przenieść na grunt duchowy. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, rozdział 18, wersety 19 i 20. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wersety 19 i 20. Pan Jezus mówi takie słowa. Nadto powiadam wam, czyli ponad to, co powiedział wcześniej, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I zauważam taką rzecz, że często powołując się na ten werset, czy na ten fragment, skupiamy się na wersecie 20, gdzie jest powiedziane, albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Nieraz dodajemy sobie otuchy tym wersetem, gdy na spotkanie przyjdzie dwie lub trzy osoby, co już należy do rzadkości, ale kiedyś bywało, więc sobie mówimy do siebie, gdzie dwóch albo trzech, tam jestem pośród nich. Czasami zachęcamy się w ten sposób na nabożeństwie i mówimy, że gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię Pana, tam On jest pośród nas. I ja nie chcę w tej chwili zanegować tej prawdy, ale chcę powiedzieć, że jest to troszeczkę, nadużycie, ale wyrwanie z kontekstu tego wersetu. Dlatego, że słowo albowiem, werset 20 zaczyna się od słowa albowiem, mówi nam o tym, że to jest kontynuacja poprzedniej myśli. Albowiem. To jest jakaś jeden ciąg myślowy. Jedno wynika z drugiego. Coś się stało i albowiem, gdzie jest dwóch albo trzech pośród zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. I zobaczmy, co poprzedza werset 20, poprzedza werset 19, gdzie jest powiedziane: Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swoje prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I dla mnie istnieje ścisła zależność, i o tej zależności chcę powiedzieć, istnieje ścisła zależność pomiędzy zgodą, uzgodnili, pomiędzy zgodą, pomiędzy jednością, pomiędzy głębokim rodzajem wspólnoty istnieje dla mnie zależność, a obecnością Pana, szczególną obecnością Pana. Tą obecnością, która sprawia, że otrzymamy to, o co prosimy. Przecież wiemy, że aby otrzymać to, o co prosimy, Bóg musi objawić się pośród nas. Bóg musi się zamanifestować pośród nas. Bóg musi odpowiedzieć na tę modlitwę, a więc On musi być pośród nas. Wtedy odpowiada za tą modlitwę, odpowiada na tę modlitwę. Istnieje tutaj pewien rodzaj zależności pomiędzy zgodą, jednością, wspólnotą, a skutecznością modlitwy, a obecnością Pana, a działaniem Boga pośród swojego ludu. Istnieje pewien rodzaj zależności. Dla mnie on jest oczywisty, po układzie tego słowa, po zrozumieniu poszczególnych myśli, które Pan Jezus tutaj w tym fragmencie wypowiadał. I ja taki wniosek wyciągam, który chcę powiedzieć, przedstawić. Powiem tak, że obecność Jezusa oraz działanie Ducha Świętego jest większe. Ja nie powiem, że jest jedyne, ale jest większe tam, gdzie panuje jedność, wspólnota i zgoda wśród wierzących. Taka cisza za Panu. Jeszcze raz może powtórzę. obecność Jezusa oraz działanie Ducha Świętego jest większe tam, gdzie panuje jedność, zgoda i wspólnota pomiędzy ludźmi wierzącymi. To wynika bezpośrednio z tego wersetu. To wynika z tego, co tu jest powiedziane. Że jeśli następuje zgoda, jeśli jest wspólnota, jeśli jest porozumienie, wtedy otrzymujemy to. To znaczy, że Bóg przychodzi, Bóg się objawia, Bóg się manifestuje. Doświadczamy Bożego działania, doświadczamy Bożej odpowiedzi, doświadczamy Bożej mocy. O to zabiegamy, o to prosimy, o to się modlimy. Może powiem taką historię, taki przykład. Wszyscy znacie, myślę, słynne przebudzenie na Azusa Street w roku 1906, które zaczęło się właśnie w tym roku. Przebudzenie zielonoświątkowe, które spowodowało, że ta prawda o chrzcie w Duchu Świętym praktycznie rozeszła się po całym świecie. Można powiedzieć tak, że to było jedno z największych duchowych ożywień w historii Kościoła, jakie znamy. Jak podają nam źródła historyczne, zaczęło się w kwietniu 1906 roku i trwało 3,5 roku niecałe, bo skończyło się w 1909 roku. Czyli około 3,5 roku właśnie w tej misji przy ulicy Azusa Street Duch Święty w sposób szczególny objawiał swoją moc, manifestował swoją obecność. Ludzie doświadczali przeróżnych uzdrowień, przeróżnych manifestacji. Współcześni bibliści, dociekliwi ludzie zastanawiali się, dlaczego tak krótko i dlaczego tak szybko to przebudzenie się skończyło przy Azusa Street. Dlaczego doszło do tego, że ten ogień przebudzenia zgasł całkowicie i już w roku, pod koniec 1909 roku znów do tej sali przychodziło parę osób. Wróciły, można powiedzieć, takie złe czasy. Parę osób zaczęło przychodzić. A lata, dwa lata wcześniej sala nieduża, bo 220 metrów kwadratowych, mieściła nieraz kilkaset osób bez przerwy. 24 godziny na dobę. Ludzie stali na zewnątrz, patrząc przez okna, zaglądając, co się w środku dzieje, żeby się może jakoś wcisnąć. Może ktoś już nie może i wyszedł, to może ja na jego miejscu się wcisnę. Więc takie była, gdy był głód i pragnienie przeżywania tego, co dzieje się w środku. Jak powiedziałem, po pewnym czasie to całkowicie zamarło. Jak gdyby ślad całkowicie po Azusa Street zaginął. Została historia wielkiego ożywienia, które Bóg dokonał i które oczywiście wykonało swoją ogromną pracę w historii świata. To jest niezaprzeczalne. Ogromną pracę. I badacze badali te sprawy, zastanawiali się, czytali listy Seymoura, który pisał do swoich przyjaciół, który był głównym liderem tego przebudzenia. I wyciągnęli kilka wniosków, a między innymi jeden z nich brzmiał w ten sposób, że jednym z powodów było to, że to, co się działo przy Azusa Street, nie podlegało żadnemu duchowemu rozsądzeniu, rozróżnieniu. Czyli zezwalano na wszelkie manifestacje, które miały tam miejsce. I jak powiem, ludzie tam przeżywali, upadali, leżeli jakiś czas pod mocą Bożą. Leżeli, mówili językami, śpiewali w duchu. Nie wiem, nawet wyrażali w sposób entuzjastyczny swoją radość. Ale z tych zapisków wynika, że po pewnym czasie także bardzo dużo zachowań cielesnych, manifestacji cielesnych, a wręcz, niektórzy twierdzą, nawet demonicznych, zaczęło mieć miejsce pośród tej misji. Niektórzy mówią nawet tak, że wkradły się tam czary, fałszywa doktryna i jeszcze inne rzeczy, gdzieś mam je zapisane, ale w tej chwili nie mogę spojrzeć, bo moje pismo mi nie pozwala czytać to, co mam zapisane w swoich notatkach. Musiałbym wziąć do ręki. Więc konspekt jest kompletnie nieużyteczny. W każdym razie sytuacja jest taka, że właśnie te zapiski, badania, dokumenty i ci ludzie, którzy to badali, wyciągnęli taki wniosek, że oto to, co było tą żywą wodą, tym żywym strumieniem, po pewnym czasie zaczął wiać boczny wiatr i diabeł nie zadusił tego przebudzenia od zewnątrz. Nie zadusił go w ten sposób, że rozpędził tą misję, prześladował tą misję. Ale do wewnątrz zaczęły napływać bardzo różne dziwne rzeczy, które nie były rozsądzane na bieżąco, nie były oceniane. I tak naprawdę to, co stanowiło na początku ten żywy strumień, po pewnym czasie zaczęło się miksować z różnymi elementami, które już były spoza chrześcijaństwa, zwłaszcza wśród tam ubogiej ludności, która masowo tam przychodziła, przynosiła ze sobą różnego rodzaju zwyczaje, rytuały, garnęli się do tego, co się w środku działo, do tych duchowych przeżyć, doznań. I to zaczęło się także manifestować i tak gdzieś bocznymi kanałami rozchodzić pomiędzy ludźmi, którzy tam do tej misji przychodzili. A więc, drodzy, jeśli mówimy o tym wzmożonym działaniu Ducha Świętego, może to powtórzę, ono ma swoje uwarunkowania, między innymi w tym, że tam w społeczności ludzi, którzy mają doświadczać tego działania lub doświadczają, panuje duchowa wspólnota, panuje jedność, ale na poziomie ducha, jedność, zgoda, też w takim naszym, nazwijmy to, porozumieniu i podążaniu w jednym kierunku. I może kilka rzeczy, tak na szybko, w kontekście tego, co powiedziałem do tej pory, co jest rzeczą, która niszczy Kościół i niszczy duchową wspólnotę i duchową jedność w Kościele. Zacznijmy od pierwszego listu Jana, rozdział pierwszy, wersety od 5 do 7. Bardzo znany, charakterystyczny tekst. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, wersety od 5 do 7. Czytamy. A zwiastowanie to, które słyszeliście od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I tu jest uwarunkowanie następujące. Mianowicie społeczność jest uwarunkowana chodzeniem w światłości. Społeczność, wspólnota, jedność jest uwarunkowana chodzeniem w światłości. To musimy dobrze zrozumieć, bo to jest wszystko na poziomie ducha się odbywa. Jeśli chodzimy w światłości, to mamy społeczność z Ojcem, mamy społeczność z Bogiem, to jest powiedziane, i wymiarem tego, że mamy społeczność z Bogiem, mamy wspólnotę z Bogiem, wymiarem drugim tego jest to, że mamy wspólnotę i społeczność duchową ze sobą. To są normalne, następujące po sobie konsekwencje. Jeśli mamy wszyscy dobrą relację z Bogiem, to konsekwencji mamy też tę wspólnotę razem ze sobą, bo chodzimy w światłości. Więc największym wrogiem wspólnoty, jedności jest ciemność. To jest największy wróg. To niszczy jedność na poziomie duchowym. Chodzenie w ciemności. I jeśli na tym etapie, tutaj, w tej wymiarze nie ma uzdrowienia, nie ma wejścia właśnie w ten poziom życia, do którego wzywa nas Ewangelia, to żadne zabiegi nie zbudują jedności i wspólnoty. One są niewystarczające, dlatego że problem leży zupełnie gdzie indziej, jest umiejscowiony na innej płaszczyźnie, na innym poziomie. Więc drodzy, jeśli mamy zachować głęboką wspólnotę, zachować jedność, zachować zgodę, zachować to, o czym w wielu miejscach Boże Słowo nam mówi, to naszym największym staraniem powinno być to, że żyjemy w światłości. To jest priorytet, sprawa fundamentalna całkowicie. Żyjemy w światłości. Pan Jezus, apostoł Paweł zresztą zadał takie pytanie. Jaka społeczność między ciemnością a światłością? Jaka jest społeczność między światłością a ciemnością? Odpowiedź jest jedna. Nie ma żadnej. Więc drodzy, Tutaj jest umiejscowiony fundament i klucz do przeżywania czegoś głębszego na poziomie relacji w Kościele. Życie i chodzenie nas wszystkich w światłości. I żeby tego nie owijać w bawełnę, co często w Kościele się dzieje, trzeba powiedzieć wprost. Jeśli w tygodniu kłamałem, by ratować swoją skórę, jeśli w tygodniu oglądałem rzeczy nieprzyzwoite w telewizji czy w internecie, a na przykład dla przykładu wam powiem taką sytuację. Wczoraj po dzienniku moja córka chciała obejrzeć film od 12 lat. Więc zaczęła sobie oglądać, a ja sobie siadłem z nią. Ona nie była zadowolona za bardzo, że ja z nią oglądam ten film. Ale ja chwilę od 12 lat to mi wolno chyba jeszcze obejrzeć. I dosłownie po 10 minutach powiedziałem koniec. Tego filmu to jest film, który się nie da oglądać. Dla dziecka 12-13-letniego. Dramat. To jest po prostu co najmniej czerwone okienko. Co najmniej. Nie da się tego oglądać. Przynajmniej w moim zrozumieniu. Chyba, że moje sumienie jest jakieś takie, no. Ale to się nie da. Nie chciałbym, żeby moja córka oglądała to. Więc drodzy, jeżeli w tygodniu, w którym żyjemy na co dzień, robimy takie rzeczy, oglądamy nieprzyzwoite w telewizji albo w pracy szarpiemy się, kłócimy się z kolegą, z koleżanką czy z szefem. Przez cały tydzień żyjemy w agresji, w złości, w gniewie albo może ze sąsiadem, który nam coś zajął albo postawił na korytarzu i nie możemy przejść, bo się potykamy o sanki cały czas i nas to denerwuje, kopnęlibyśmy te sanki najlepiej. Albo mu na balkon wynieśli. Takie, wiecie, drobne rzeczy. Jeżeli przez cały tydzień to nosimy w sercu i myślimy o tym, przeżywamy to, gdzieś to nas głęboko trawi tam wewnątrz, to wszystko wpływa na coś, co nazywa się społeczność. Na społeczność. I to nie jest kwestia tego, że my się spotkamy na kawę i razem kawę wypijemy. A przyjemnie by było, chętnie mogę z kimś kawę wypić. To nie jest kwestia tego, że sobie gdzieś spotkamy się i zjemy ciasto albo pójdziemy na wycieczkę razem. To są rzeczy potrzebne, ale one nie są fundamentalne, bo fundamentalną rzeczą w społeczności jest życie w światłości. I to musimy wiedzieć, bo my nie możemy stosować socjologicznych zabiegów do spraw duchowych. Jeśli po prostu nie będziemy tego rozumieć, nie będziemy wiedzieć, że na tym poziomie odbywa się cała kwestia, cała sprawa, to będziemy szukać, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to ma miejsce. To jest sfera ducha. Jest sferą fundamentalną i podstawową. Więc o co mogę poprosić, o co mogę siebie poprosić i was poprosić, chociaż mam jeszcze przykłady z Księgi Dzieł Apostolskich, z pierwszego Kościoła, ale nie chcę tego przedłużać, może innym razem o tym powiem. Chcę nas poprosić, samego siebie, do takiego uczciwego, żebyśmy w ciągu naszego tygodnia, powszedniego tygodnia, dbali o to, żeby swoje życie wieść, prowadzić w światłości przed Bogiem. I to nam bardzo pomoże w sferze jedności i relacji i zgody. Wtedy będziemy wiedzieć, że jestem bratem i siostrą, siostrą i bratem, że jesteśmy razem. Nie będzie żadnych niewidocznych, niewidzialnych murów, które wyrastają pomiędzy nami. Będzie nam o wiele łatwiej. Pójdźmy dalej. Prosta, inna rzecz. Już teraz z innego poziomu powiedziałem o rzeczy podstawowej, fundamentalnej. To jest ta rzecz najważniejsza. Ale jeszcze dwie rzeczy chcę powiedzieć, które w moim zrozumieniu są ważne, abym to powiedział do zboru w Nowej Hucie. Jeszcze kolejna rzecz, która nie służy budowaniu jedności, zgody i wspólnoty. Ta rzecz ma taką krótką nazwę – plotka. To jest coś, co nie służy Kościołowi i nikomu nie służy. Jeśli chodzi o budowanie relacji, właśnie już na tym takim poziomie trochę niższym, jest bardzo szkodliwa i bym powiedział bardzo trująca. A tu mam definicję plotki, to muszę ją przeczytać, ale żeby się nie pomylić, ją przeczytam. Plotka, czyli tak zwane uświęcone omawianie czyjegoś życia dla wyższych celów, takich jak modlitwa. To stworzyłem sobie definicję plotki. Ja może przemyślę raz. Tak zwane uświęcane omawianie czyjegoś życia dla wyższych celów, takich jak na przykład modlitwa. To jest taka definicja, którą sobie ukułem na potrzebę tego wskazania. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio, myśląc o zborze, o różnych rzeczach, jakoś dotyka mnie ta kwestia i zauważyłem, że mamy może nie jakiś wielki problem, ale gdzieś jest problem gdzieś w tej sferze, w naszym życiu. Więc powiem, że jak już zacząłem mówić prosto, no to muszę kontynuować mówienie proste, chociaż to w tym momencie się nie zrobiło proste dla mnie. Ale musimy, drodzy, po prostu rozumieć te rzeczy. Może powiem tak. Plotka nieświadomie buduje uprzedzenia do drugiego człowieka. Jeżeli ja słucham jakichś rzeczy na temat drugiej osoby, to nieświadomie, no może nawet poza moim takim sferem całkowitej świadomości, jest budowane we mnie uprzedzenie do tej osoby. Ono samoczynnie we mnie wzrasta i powstaje. A później przychodzimy na nabożeństwo i tak dziwnie na siebie patrzymy. Gdzie jest brat albo siostra, o którym nic nie słyszałem w ostatnim miesiącu, to go przyjdę i utulę. Przywitam się z nim. Nie wiemy, dlaczego się tak dzieje, że powstają w nas nieświadomie, poza naszym jak gdyby takim programowym myśleniem, pewne uprzedzenia. One właśnie się wiążą z tego, że słuchamy nieraz negatywnych rzeczy na czyjś temat. Odkryłem coś takiego, myślę, że wy też to wiecie, że nasza natura człowiecza ma taki defekt, że jest bardzo ciekawa. Ciekawska, o tutaj ja wam odpowiada dobrze, bardzo jest ciekawska. My lubimy, dlatego na przykład te programy reality show mają taką popularność, bo tam się podgląda cudze życie na ekranie. Jestem anonimowy i podglądam cudze życie. Więc te programy cieszą się do czasu popularnością, a później się pojawia inne tego samego typu. Generalnie gdzieś to jest w naszej naturze, że lubimy wiedzieć różne rzeczy o różnych ludziach. I zawsze to jest temat taki, że zawsze się coś znajdzie do powiedzenia. Na przykład w tej materii. Tylko, że musimy zobaczyć, że owoc tego jest negatywny totalnie. Negatywny całkowicie. Dlatego Boże Słowo nam bardzo wyraźnie nas ostrzega przed tymi rzeczami. Na przykład Jakub 4,11 nam mówi, list Jakuba 4,11 nam mówi: nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Siostry też. Bracia też mają problem z tym. Akurat tutaj bracia są wymienieni. Chociaż siostry i bracia w Biblii to występują pod słowem bracia. Ale bracia, mamy też z tym problem. To nie jest tylko domena czy jakiś problem płci pięknej. My tak samo mamy z tym problem. Musimy uważać na to. Nie obmawiajcie jedni drugich. A pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 1 mówi: odrzućcie więc wszelką złość i wszelką zdranę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Odrzućcie wszelką obmowę. I występuje obok takich rzeczy jak złość, jak zdrada, jak obłuda. A więc rzeczy poważne. I odrzućcie też wszelką obmowę. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z filmu Skrzypek na dachu. Może już niektórzy nie oglądali tego filmu dawno. Jeżeli ktoś chce obejrzeć, to służę. Ja sobie od czasu do czasu oglądam ten film, mam płytę DVD, mogę pożyczyć. To jest historia społeczności żydowskiej, która mieszka w takiej niedużej wiosce. Czy to wioska, czy małe miasteczko, nie wiadomo. Anatewka, gdzieś w Rosji. I oni sobie tam żyją we własnej wspólnocie. Żeby zawęzić, tylko powiem tą jedną scenę. Mianowicie jest taka scena w czasie tego filmu, że dociera informacja do wioski. Dociera, ktoś przywozi informację, że oto narzeczonego jednej z córek głównego bohatera aresztowano w Petersburgu. I co ona robi, ta osoba, do której dociera ta informacja, wybiega ze swojego domu i biegnie do następnego domu, dorywa kogoś i mówi: słuchaj, mam dla ciebie news, mam dla ciebie informację. Tylko że po drodze ja tak biegła, że chyba coś jej tam się poruszało, że zapomniała i przekazuje w zmienionej formie tą informację. I tamta osoba, gdy usłyszała tak samo, wybiega ze swojego domu i biegnie do następnej osoby i przekazuje znów tą i tak, tak błyskawicznie ta wieść się rozchodzi po wiosce. Tylko że to jest śmieszne, bo jak słyszymy to, co ta osoba przekazuje w porównaniu z tym, co zostało przekazane, no to widz ma dobry ubaw. Bo w konsekwencji wychodzi zupełnie coś absurdalnego, totalnie innego niż to, co było na początku przekazane. Każda osoba, nazwę to tylko, troszeczkę szminki użyje. Troszeczkę barwnika przykoloryzuje historię, bo wtedy przykoloryzowana historia lepiej się słucha, a ten, co mówi, ma lepszy posłuch. Więc jesteśmy specjalistami od koloryzowania historii. Się zastanawiam, czy mogę powiedzieć ten przykład. Ach, jak już mnie mają na stosie spalić, to powiem. To jest przykład jak ciepła bułeczka. Ktoś zadzwonił do nas w piątek, rozmawiał z moją żoną i powiedział, że Wojtek, to o tobie, nie o tobie dokładnie, że Wojtkowi idzie, urodziło się dziecko. Ale powiedziała ta osoba, żeby nie dzwonić na razie do Izy, bo jest pod narkozą, czy była pod narkozą. Więc moja żona mówi, no dobrze, no jak tak jest, no to nie będę dzwonić. Zadzwoniła w niedzielę, nie, w sobotę, na drugi dzień wieczorem. No i pyta się Iza, jak tam narkoza? Mówi, ja w ogóle pod narkozą nie byłam. No jak to jest, powiedzcie, no. Naprawdę nie wymyśliłam tego. Przepraszam wszystkich. Za narkozę. Przepraszam wszystkich. Wiecie, to nie jest złośliwość, nie? Gdy takie rzeczy się wkradają. To nie jest premedytacja, to nie jest zaplanowane. To jest po prostu coś, taki defekt w nas. Defekt, który ja mogę tutaj nazwać pewnym rodzajem kolorystyki, albo czasami no, nie znamy fakty, więc sobie je dopowiemy. Tak nam wynika z ciągłości, że tak musiało być, a to mogło być zupełnie inaczej, ale my tak to interpretujemy, to fakty. I później puszczamy to, uruchamia to machinę. I później na siebie dziwnie patrzymy w kościele. A gdy się siądziesz z człowiekiem i rozmawia, to mówisz, stary, w ogóle to sprawy się mają inaczej. To w ogóle nie tak jest. Więc drodzy, wystrzegajmy się tego, co niszczy wspólnotę i relacje i jedność w Kościele. I trzecia rzecz, o której chcę, jeżeli jeszcze 5 minut posłuchacie mnie. Dobrze? Posłuchajcie mnie jeszcze 5 minut. Bardzo proszę. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, która nie służy budowaniu jedności i wspólnoty w Kościele, to jest, ja napisałem sobie tak, to mam akurat taki punkt długi, że muszę go przeczytać, bo się pomylę. Niski poziom miłości do osób, które mnie drażnią swoją innością. Strasznie mam dzisiaj skomplikowane kazanie. Niski poziom miłości do osób, które mnie drażnią swoją innością. I gdy tak pomyślałem o naszym zborze, to myślę sobie, jaki to jest różnorodny zbór. Jaki to jest różnorodny zbór? Mamy taką naprawdę paletę charakterystyk, osobowości. Mamy całe spektrum poglądów biblijnych i prawie biblijnych. Mamy różnorodność upodobań i gustów. Naprawdę. Więc najprościej by było zrobić tak za 30 zborów z tego zboru. Tak, po 2-3 osoby. Może byśmy się jakoś dobrali. Po 2-3 osoby. Wiecie, ale Bóg dał nam tą niesamowitą różnorodność. I powiem wam szczerze to, co przeżywam. Przeżywam to, że zaczynam myśleć zupełnie inaczej i być Bogu wdzięczny za różnorodność, która jest w zborze w Nowej Hucie. A powiem szczerze, że był taki okres, że mnie ona denerwowała. Dzisiaj nic nie ukrywam z tego miejsca. Naprawdę myślę sobie, jak to jest, Boże, że po prostu takie poglądy, takie upodobania, takie różne spojrzenia. Panie, czy Ty nie mógłbyś tego uprościć? Żeby to było, żebyśmy byli wszyscy tacy jak cegła. A my jesteśmy jak te kamienie, wyciągnięte z rzeki. Znaleźliście kiedyś kamień taki sam, jak identyczny? Bardzo trudno jest znaleźć identyczny kamień. Każdy jest inny. A Pan Bóg mówi o tym, że jesteśmy żywymi kamieniami w Jego budowli. Łatwo się buduje z cegieł. A budować z kamienia? Potrzebne jest spoiwo. Specjalne spoiwo, mocne spoiwo, aby kamienie do siebie ułożyć. Mało tego, trzeba je do siebie pasować. Cegłę bierzesz jak ci? Leci, bierzesz cegłę, ciach na mur kładziesz i budujesz do góry. A kamień musisz każdy do ręki wziąć. Nie, ten tu nie pasuje, on pójdzie tam, a tu pójdzie zupełnie inny rodzaj kamienia. Jest potrzebne spoiwo dobrze łączące. Dlatego Boże Słowo nam mówi w liście do Efezjan. W liście do Efezjan nam mówi o tym, że napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. A list do Kolosan 3,14, to będzie następny list, mówi nam o tym, że a ponadto wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Spaja. Miłość spaja te kamienie, które są takie niepasujące do siebie i najprawdopodobniej by trzeba było może je rozrzucić i pogrupować w jakiejś grupie, powiedzieć te kamienie będą w tej grupie, te kamienie będą w tej grupie, a te kamienie będą w tej grupie. A Bóg mówi nie, wszystkie te kamienie będą w tym jednym murze. Ja je tam wszystkie ułożę, tylko jest potrzebne spoiwo. Jak będzie dobre spoiwo, to one tam znajdą swoje miejsce i ten mur będzie mocny, trwały. Gdy będzie spoiwo łączące spójnia doskonałości. Dlatego, drodzy, można powiedzieć tak. Żonę i męża każdy z nas, który jest żonaty, miał okazję sobie wybrać. Czyż nie? Wybrali ci żonę albo męża? Nie narzekaj na żonę i na męża, narzekaj na siebie. Najwyżej, co najwyżej. Na siebie narzekaj, a nie żal się do Boga, że masz taką żonę czy takiego męża. Kto ci dał żonę? Kto ci ją przyprowadził? Sam sobie ją wybrałeś, powiedziałeś, kocham cię, chcę być z tobą. Zmusił cię ktoś? Proszę, czy ktoś zmusił tutaj? Sami żeśmy takie decyzje podjęli, nikt się nie przyznaje. Wstydzicie się. Rozumiecie? Nie ma co narzekać na własny wybór. To jest mój wybór, ja za niego biorę odpowiedzialność i siedzę cicho jak coś. Taka jest prawda. Nikt mnie nie zmuszał. Nikt mnie nie przyciągnął siłą. Ja o tym zdecydowałem i chcę być odpowiedzialny, biorę odpowiedzialność na siebie. Do końca. Natomiast, jeśli chodzi o siostry i braci, to nikt nam ich nie wybiera. Znaczy, my sobie ich nie wybieramy sami. Siostry i braci, my sobie ich nie wybieramy. Siostry i braci, Bóg nam daje. Bóg nam ich daje do Kościoła. A my mamy poprzez miłość zrobić spójnie i razem tworzyć tą budowlę, którą Bóg tworzy, którą Bóg buduje, mamy razem w niej uczestniczyć. To jest Jego dzieło. Więc bracia i siostry, nie narzekajmy jedni na drugich. To jest Boża sprawa. I na zakończenie wrócę do początkowej myśli. W jedności siła. Ponieważ Bóg błogosławi wspólnotę, gdzie panuje społeczność, jedność i zgoda wśród Bożych dzieci. Ponieważ tam za tym staje Bóg. Drodzy, I my tego potrzebujemy przeżywać, to potrzebujemy, tego potrzebujemy doświadczać w naszym życiu. Chcę was zaprosić do modlitwy.